Cześć, witajcie na napisach końcowych w naszym kolejnym odcinku z cyklu Q&A. W pełnym składzie, udało się, więc wracamy do naszej kolejki pytań. Jesteśmy już, słuchajcie, w połowie września, więc robimy postępy.
A potem jest troszkę mniej tych pytań, bo cena wzrosła, więc coraz szybciej będziemy dobijać do tych bieżących.
Tak, i zostańcie z nami do końca odcinka, bo zapowiemy wam, jakie mamy dalsze plany w ramach tego cyklu.
Tak.
Pierwsze pytanie dziś zadaje nam Ewo. Zainspirowany najnowszym filmem Łukasza Stelmacha 2 i omówieniem It 2, mam pytanie do całej ekipy. Jakie były najbardziej przypałowe sytuacje w kinie, jakie przeżyliście na własnej skórze?
Ach, ja się podzielę jedną rzeczą, którą się nie dzieliłem wtedy przy okazji tego materiału, bo tam generalnie to był, z tego co kojarzę, materiał o generalnie zachowaniach niekulturalnych w kinie.
Tak, przypomnijmy wam, że ludzie już nie pamiętają albo nie widzieli. Na ID2 generalnie byliśmy w sali bardzo takiej, no prawie pełnej i ludzie cały czas chodzili, wychodzili, wchodzili, wychodzili. I to nie tak, że nie wiem, po dwóch godzinach, bo tam nie wiem, do łazienki musieli iść, tylko nie wiem, po pół godzinie już tak zaczynali krążyć po prostu. Nie wiem, co tam się stało. I tam strasznie dziwnie w ogóle ludzie reagowali na ten film. Tak jakby pierwszy raz w kinie byli.
No jakby byli na meczu. No a ja w swoim materiale już mówiłem o takich ogólnych rzeczach, typu jak ktoś tam szeleści na przykład. Nie cierpię, jak ludzie przynoszą jakieś swoje jedzenie. Znaczy nie przeszkadza mi to, no bo ja na tym nie tracę, ale przeszkadza mi to, jak przynoszą to w jakichś foliach, na przykład torebkach.
To nie przesypywać do tych kubów,
jest, to
nie?
To jest straszne, no. Nie, ja mam taką sytuację, która jest właśnie taka bardzo niezręczna. To znaczy pamiętam, że kiedyś byliśmy na jakimś seansie, nie pamiętam, co to było. I była na sali jakaś niepełnosprawna umysłowa osoba, która wydawała dziwne dźwięki za każdym razem, albo nie wiem, coś krzyczała i tak dalej. I to jest tak, no niezręczna sytuacja, nie? No bo z jednej strony, no głupio być, wiesz, złym na osobę, która nad tym nie panuje do końca. I też jestem za tym, żeby także osoby, które nie są do końca tutaj zdrowe, mogły też się cieszyć kinem. No ale z drugiej strony, no jednak, wiesz, chcesz iść do kina i cieszyć się filmem, nie? Żeby nikt ci nie przeszkadzał. Więc taka sytuacja trochę nie do... bez wyjścia, nie? Więc no, my pewnie już się przysiedliśmy i był w miarę spokój, natomiast zawsze takie sytuacje są, kurczę, trudne do jakiejś tutaj... No nie wiem, oceny.
Ja się zawsze przesiadam, jeśli, no wiadomo, sala jest na tyle pusta, że nikomu nie będzie to przeszkadzało, jeśli koło nas siedzą dzieci, bo...
No tak.
Właśnie i we mnie jest bardzo dużo właśnie wyrozumiałości dla osób, które po prostu, nie wiem, właśnie są na coś chore, mają jakieś tiki, okej. Okay. Ale dla dzieci, których po prostu nikt nie pilnuje i one mogą robić co chcą, mogą biegać po tym kinie, mogą tam krzyczeć, albo nie wiem, ktoś czyta im napisy na przykład, czy coś w tym stylu, to nie, więc po prostu ja już profilaktycznie, jeśli po prostu koło nas dosiądzie się dziecko, to ja się automatycznie odsiadam. Sorry, niech myślą, że jest z nimi coś nie tak.
A no niestety, ten problem wynika z tego, że wiele animacji nie ma sensu z napisami, na które dzieciaki by te chętnie pewnie nie szły, więc musimy iść na te z dubbingiem, gdzie jest cała sala dzieciaków, no i niestety...
A wiesz, pół biedy, jak to naprawdę jest film dla dzieci, najgorzej jak idziesz na jakiegoś Hellboya czy na coś innego i ktoś przychodzi z dziećmi, bo nie miał ich kim zostawić w domu na przykład i wiesz, że je zaciągnę. Ja tak miałem na ich dwójce tak miałem. Zresztą wam mówiłem o tym, nie? Że nagle wiesz, tam Pennywise się pojawia czy coś i te dzieci zaczynają chodzić i to było tak przerażające. Bardziej niż to, co się dzieje na filmie, nie? Że tam jest wiesz, takie napięcie i nagle jakiś dzieciak biegnie przez całą salę, nie? I tam chyba z trójką dzieci ktoś przyszedł, jeszcze z łóżki później wyjeżdżali pod koniec. Ja mówię, ale kto w ogóle pomyślał, żeby na taki film, wiesz, zabrać dzieci? Ja, dobra, chcecie to obejrzeć? Spoko, ja rozumiem zupełnie, że jest mało czasu i ktoś bardzo miał palcie, żeby to zobaczyć, bo na przykład mi się pierwsza część podobała, ale mówię, no kurczę, no jest ta pewna granica, no, na którą lepiej uważać, nie? Bo nawet już palicho z tym, że wiesz, że przeszkadzali całej sali kinowej, nie? Bo te dzieci po prostu nie miały tam co robić, to nie był film dla nich, mieli go zupełnie gdzieś, ale kurczę, no... Sami rodzice powinni zauważyć, że coś jest nie tak w tej sytuacji, nie? Że tutaj klaun wpierdala ludzi, a dziecko no, sobie biega.
Nie wiem, Radek, dlaczego
Kradek swoje kamerę obniżył, żeby właśnie... się dostosować
a,
tutaj.
Jezu, no. Ja tak, jak mówię o dzieciach, to zawsze tak robię, że to jest taka psychologiczna gra, nie?
Radek kuca.
O akcji, jak człowiek za bardzo się śmiał na Infinity War, już kiedyś mówiłem.
Oskar nie lubi tych ludzi, którzy się dobrze bawią.
Ja też nienawidzę.
Ale wiem, nie dzieliliśmy się nigdy historią z pewnego pokazu na 4DX. Nie będę tutaj nazywał imionami, ale była pewna sytuacja, jak byliśmy na 4DX, już naprawdę nie pamiętam, jaki to był film.
I to był X-Men, ten ostatni, Dark Phoenix, tak?
Nie, no, nie
to, cześć, to Szybcy i Wściekli byli.
Szybcy i Wściekli,
nie.
Okay. Tak, chyba Szybcy i Wściekli.
Okej, to może ja myślę o czymś innym.
Byliśmy na pokazie prasowym i wiadomo, jak może wiecie, na 4DX są te bujane fotele. I niektóre osoby mogą to, może to wkurwiać, ja to rozumiem, bo pamiętam, jak byłem na Doktorze Strange'u i faktycznie to bujanie bardziej mnie wkurwiało niż dawało dodatkowego, wiecie, dodatkowych wrażeń na filmie, nie? Więc rozumiem, że nie każdy może lubić to.
Nie, możesz mieć jakieś problemy z błędnikiem czy coś.
Też, jakby rozumiem, że nie każdy chce mieć, więc rozumiem prośbę o to, żeby na przykład, szczególnie jest to pokaz prasowy i prosisz obsługę kina, żeby na przykład, czy możesz pożyczyć fotel na przykład, który stoi na zewnątrz, czy możesz sobie go gdzieś postawić obok, żeby nie siedzieć, prawda, na tych bujanych fotelach. Absolutnie to rozumiem. No, ale była sytuacja, w której pewien recenzent chyba sobie tego zażyczył i chyba miał sobie wielkie mniemanie. I pamiętam, jak siedzimy sobie w kinie i patrzymy na, już ma się zacząć film i nagle idzie taka drobna pani, która pracuje tam w kinie, taka, wiecie, 1,60 m góra, tacha na ten fotel po prostu,
na plecach,
który jest wielki, jak na plecach, po prostu idzie i po tych schodach jeszcze wchodzi wyżej, a za nią kroczy pan recenzent dumnie po tych schodach, wiecie, idzie taki nieobładowany i po prostu kroczy za nią, ona tak stawia, zmęczona, widzi, że ten fotel większy od niej i tak pyta jeszcze, czy tu może być, on tylko skinął głową, usiadł na środku ekranu i cieszył się całym tym. No, powiem, że była to bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, bo mówię, ja jestem w stanie zrozumieć wszystko, ale człowieku, wnieś sam ten fotel.
No właśnie, dlatego ja pomyślałam o właśnie o tej Mrocznej Phoenix, bo tam ten sam recenzent siedział na tym samym fotelu.
Ale
i to jest cykliczne.
Ale jeśli go sam wniósł, to nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast tam pamiętam, jak właśnie on jeszcze tak, wiesz, krok w krok za tą kobietą szedł, jakby po prostu król, który idzie i jest obsługiwany. Co było
no, ale to swoją drogą też strasznie słabo ogólnie, że się robi na przykład jeden pokaz prasowy tylko w formie 4DX, gdzie no, mogą być osoby, które faktycznie no, nie mogą oglądać filmu w ten sposób, bo źle to na nich działa, no i nie mają innej okazji, żeby ten film obejrzeć, nie? To tak jakby osobna kwestia, ale no, mam wrażenie, że można by to rozszerzyć też do filmów 3D i jednak te pokazy prasowe udostępniać w takiej najprostszej możliwej wersji, najbardziej podstawowej, żeby
no nie wiem, obejrzeć. No pokazy w IMAXie są na przykład fajne, no. To...
No niby fajne, wiesz, ale są osoby, które też reagują źle na 3D.
Najlepiej jakby, wiesz, jakby w ogóle pokazy prasowe zlikwidowali, to się założy, że ten recenzent, o którym mówimy, byś nie obejrzał już żadnego filmu. Nie zgadał, nie? Ale trzeba było za jeden bilet zapłacić, nie?
Ja bym chciał, żeby były wieczorem, a nie o 9 rano, bo dziękuję bardzo ludziom, którzy mnie zapraszają na pokazy, ale jak mnie zapraszają na pokaz o 9 rano albo o 10 rano, to sorry, ale jestem w pracy.
Nie, ale te pokazy o tej 9, 10 to jest taki relikt po prostu czasów, kiedy na te pokazy przychodzili chyba tylko pracujący gdzieś tam w gazetach czy portale dziennikarze, którzy nie mają co robić rano, bo dzisiaj, kiedy jest sporo osób zapraszanych na te pokazy, które właśnie prowadzą jakiś kanał albo bloga albo coś takiego i to są osoby, które podejrzewam największy zasięg robią tutaj takiemu filmowi, no wiadomo, że no, nie będą mogli iść rano, no bo praca, szkoła, cokolwiek, nie? Natomiast no, moim zdaniem spokojnie trzeba by coś zrobić, żeby przesunąć te pokazy.
Albo no, wiesz, i tak na te pokazy często można na przykład zabrać nawet jakąś osobę towarzyszącą i tak dalej, no to też kto jeszcze o dziewiątej rano jeszcze nie idą razem.
A propos pokazów, to kolejny pokaz to był na 4DX i jak oglądaliśmy Captain Marvel, to był z kolei jeden z najgorszych pokazów w historii. Swoją drogą 4DX to też kolejna rzecz, która akurat chcieli promować tą technologię.
Nie, ty mówisz nie, 4DX, o Screenex.
Ja mówię, Screenex, no przepraszam. Mm-hmm. Screenex, tak, nie 4DX, już nie wiem, te panele. I pamiętam, to był pokaz, na którym również siedziałem i po prostu z przodu jakiś typ śmieje się z każdego słowa. Z tyłu jakiś człowiek robi co chwila takie po prostu tego typu odgłosy wychodzą. Ja siedzę i tak chcę oglądać i mi się naprawdę podoba ten film i chcę się nim cieszyć, a po prostu tylko wiecie, Captain Marvel komuś klepała. I po prostu, ja tak, więc pokazy prasowe najgorsze.
Jak ten, ja tylko dodam, że gość, który był bardzo zentuzjazmowany na pokazie Endgame, jak poszedłem z fanami, mówię, pójdę na premierę, nie? Czego unikam. Będę z fanami, będę, to będzie doznanie ze wszystkimi, nie? Siedzę z kumplem i nagle koło mnie siedzi gość, który jest tak podniecony każdą sekundą tego filmu. I ja mówię, ja kocham, jak ludzie się z czegoś cieszą, nie? Uwielbiam to, nie? Niech to chłoną, niech im to przynosi przyjemność, ale nie koło mnie, nie? W takim momencie, nie? Jak, wiesz, jak coś się dzieje, a jakaś pierdoła, nie? Na przykład ktoś coś, wiesz, pochylił głowę albo coś, to już... Jezu, jak Kap złapał młot, to ja myślałem, że będę musiał po nim sprzątać, nie? Bo tam coś się dzieje. Ja mówię, wiesz, i mam ten moment taki, że Jezu, ja się nie chcę z tego cieszyć. Ten film nie przynosi żadnej przyjemności, nie? Bo ja nie mam takiej przyjemności jak ten gość koło mnie, nie? Ja mówię, coś robię źle, oglądając to Endgame, nie? Jest ze mną coś źle, albo z tym filmem, albo z tym gościem. Teraz już wiem, z kim było źle. Nie ze mną, ani z filmem, nie? I może ten gość oglądać, więc chłopie, coś ty mi zrobił z Endgame. Do dzisiaj nie mogę drugi raz obejrzeć tego filmu. No. No
jeszcze z takich przypołowych sytuacji ostatnio, jakie mieliśmy, to jak poszliśmy na koty, to puścili nam Jak poślubić milionera. No. I wszyscy ludzie byli tak totalnie skonfundowani.
No, ale w sumie ja bym wolał zobaczyć to teraz, tak z perspektywy wymarząc.
No, w sumie żałujemy, nie?
No, żeby... nie zmieniać.
Później tak, wiesz, tak na przemian puszczać, albo tak jakiś montaż, wiesz, zrobić tych dwóch filmów razem, nie? Żeby...
Okej, następne pytanie zadaje nam Lego Carp. Hej, jestem fanem komiksowym, dlatego was oglądam, ale zbieram również Lego, głównie figurki. Co sądzicie o kolekcjonowaniu Lego przez dorosłych? Tutaj pokaz mojej kolekcji www.instagram.com/legocarp.
ja uważam, że absolutnie nie ma żadnej pasji, którą może się zajmować dorosły człowiek, której należy się wstydzić. Poza słuchaniem Eminema i oglądaniem anime, ale to tak moje prywatne zdanie. Nie, ale tak, ja nie wiem, co jest złego. Szczerze mówiąc, nie, no akurat Lego jest taką pasją, która nawet do końca mi się tym kojarzy w tym momencie z dziećmi. Jasne, no niby teoretycznie klocki dla dzieci i tak dalej, ale kurde, jakie dziecko ma pieniądze na Lego, szczerze mówiąc. To musisz być dorosły, żeby faktycznie pasjonować się klockami Lego, trzeba być dorosłym, trzeba mieć na to pieniądze, trzeba mieć wystarczająco dużo czasu i no i zdolności manualne, żeby to układać, nie?
Nie, ja ci powiem, jakie dzieci mają Lego. Te dzieci, których rodzice są pasjonatami Lego, ale właśnie z jakichś przyczyn wstydzili się może rozwijać to hobby wcześniej, a dzięki temu właśnie, że mam dzieci, mam pretekst, żeby kupować teraz te zestawy klocki niby dla dziecka, dziecko tam się trochę pobawi, tak, a pójdzie spać, a potem rodzice siedzą.
To jest najlepszy
siedzą,
moment,
nie?
Że ten dziecko ma już pół roku, potrzebuje tego sokoła milenium, nie?
No ale to jak widzę, kurde, ludzi, którzy robią te modele komputerowo, wiecie, planowane, skany i tak dalej, które potem dobierają im części odpowiednie i zamawiają odpowiednie części, no. Ja jak byłem mały, to bawiłem się Lego i bardzo lubiłem Lego. Ale to, co ja widzę, co można robić z Lego i co faktycznie dorośli ludzie robią z Lego, no ja trochę jako dziecko nie wyobrażam sobie, żebym był na takim poziomie to robić. A to jakby też jest fajne, nie? Jakby sam fakt, że o dobra, przyjechały te części, mogę dokończyć maskę Ironmana 1:1 z Lego. Na przykład zrobioną idealnie z kolorami, ze wszystkimi elementami. Widziałem, jak ludzie próbują te wszystkie elementy budować. I to sami jeszcze, a nie tam gotowe z instrukcji. Więc spoko.
Ja też w ogóle Lego wygląda cały czas zajebiście, jak jest złożone, nie? I kurczę, jakbyś miał wiek, jak sobie to postawisz gdzieś, nie? Szczególnie jak masz, wiesz, te zamki jakieś z Władcy Pierścieni, jakieś Hogwarty czy coś, nie? No to wygląda po prostu epicko. I super. Kurczę, ja sam mam wystawkę z Justice League i sobie co jakiś czas dokładam te minifigurki, żeby była większa walka, wiesz, na przykład 4 razy Flasha kupiłem, minifigurkę, żeby bieg, wiesz, żeby zrobić taki rządek Flaszy, nie? I wygląda jakby był w ruchu, no. Jest fantastyczne. Teraz sobie ostatnio małego Damiana dokupiłem, bo był w jakimś tym i mam już Batmana i Robina przy tym, no. A dodam fun fact, kiedyś u Łukasza wygrałem w konkursie Lego, jak się jeszcze nie znaliśmy i Łukasz nie miał pojęcia, że to jestem ja.
Znaczy nie, właśnie już się znaliśmy, nie? I tylko, że nie miałem zielonego pojęcia, że to ty.
Ja wysłałem z maila, bo to był tylko maila widział, nie? I to był z maila, którego normalnie nie używam, nie? Ale to był akurat zalogowany, mówię, wyślę odpowiedź, nie? I nie podpisałem się wtedy nic, tylko ten mail był, nie? I wtedy się dowiaduję, o, wygrałem, nie?
I przysłał to Lego?
Nie, wręczyłem osobiście, bo akurat się widzieliśmy przy jakiejś okazji.
Tak, ale to było zupełnie w żaden sposób nieustawiane, nie? Wygrałem całkowicie uczciwie. No.
Ja w ogóle jak byłam mała, to ja bardzo lubiłam Lego. I miałam głównie takie zestawy miejskie i tam właśnie też z takimi jakimiś dokupywanymi rzeczami, typu same ulice na przykład, albo same drzewa, żeby po prostu rozwijać to miasto. Miałam taką wielką myjnię samochodową, jedną z absolutnie najlepszych rzeczy ever, jaką można mieć, myjnia samochodowa. Miałam dźwig, miałam helikopter, wóz strażacki, masa tego typu właśnie rzeczy. I kurczę, ja miałam ogromną frajdę z tego, żeby właśnie sobie wymyślać jakieś te historie, co tam się dzieje. I jedyna rzecz, jaką żałuję, to, że nie wkręciłam się nigdy w Lego Technik, bo w ogóle uważam, że to jest najlepsza rzecz na świecie. Miałam jeden największy zestaw wówczas dostępny z Gwiezdnych Wojen na etapie, jak właśnie wychodziło Mroczne Widmo, z którego można było złożyć jednego robota, tego, który się toczył w tą kulę taką, i jeden ten taki statek, z którego... te statki, z którymi robili tam desant na Nabu. No, ja po prostu na zmianę to układałam. Układałam, rozkładałam, układałam od nowa i po prostu jakbym teraz miała mieć Lego, to powiem wam, że nawet, no nie do końca jara mnie kupienie właśnie jakiegoś gotowego zestawu i złożenie go, żeby, no, stał i łapał kurz, no bo co poza tym, jakby, no już nie bawiłabym się tym, więc, no jasne, nie wiem, fajnie jest jakiś, nie wiem, zamek z czegoś tam, ale no, whatever. Jakbym teraz miała mieć Lego, to tylko Lego techniki, po prostu, nie wiem, budowałabym samochody z tego czy coś. Adi Bielo zadaje pytanie. The Rock, Josh Brolin, Vin Diesel, Jack Black, Kevin Smith, Kevin Hart, Borys Szyc i Tomasz Karolak. Gdyby zagrali w adaptacji live action, to którą księżniczkę Disneya?
No The Rock razem? Moanę, nie?
The Rock, Moanę. Josh Brolin, powiedziałbym, że Kopciuszka.
Czemu Kopciuszka?
Nie,
Josh Brolin. Bo na pewno ma ładne stopy.
Josh Brolin mógłby.
Josh Brolin mógłby królewnę Śnieżkę, bo on ma takie ciemne włosy, ładnie, i by, myślę, dobrze wyglądał. Vin Diesel jest taki... On jest obywatelem świata.
Pocahontas. I dla mnie totalnie Pocahontas.
Więc tak myślę sobie, że jeśli trzeba by wybrać kogoś, wiesz, kto mógłby zagrać, wiesz, kogoś rdzennego tutaj Amerykanina, no to Vin Diesel. Więc spoko. On też jest taki poważny jak Pocahontas, nie? Więc...
No tak. I na pewno też by podróżował z Chopem.
Tak, i by, wiesz, i by dalej był żenobicy.
No i rozmawiałby z drzewem, ej, czujecie taka metascena, nie?
Jak rozmawia z drzewem, to Tomasz Karolak, bo Tomasz Karolak rozmawia z drzewem, jeśli dobrze pamiętam.
Tomasz Karolak byłby tym drzewem.
Polecam, jak to było? Planeta Singli
3?
Tak, najlepsza. Tomasz Karolak bierze tam grzyby czy coś i rozmawia z drzewem przez pół filmu, więc najlepsza rola, rzecz mówiąc.
Jack Black. Ja bym powiedziała, że on mógłby zagrać Śnieżkę, ale to...
On by mógł tam. Albo Meridę Waleczną, bym go widział.
O,
za niego dymi, nie?
O. No. Dalej. Kevin Smith nadał tą z Księżniczki Żaby, nie?
Czemu? Kevin Smith jest biały.
Kevin Hart, okej. Kevina Harta widziałem.
Tutaj. No to Kevin Hart, to jest Tiana. Kevin Hart mógłby zagrać Tianę, totalnie. Zwłaszcza, że ona tam jest większość filmów w roli Żaby, a Kevin Hart moim zdaniem idealnie pasuje do roli Żaby.
Jezu, ale popkultura by eksplodowała, jakby nagle wiesz taki news, Kevin Smith gra tą księżniczkę i żabę, nie? A w wersji live action.
Kevin Smith mógłby grać Aurorę.
Czemu Aurorę?
No bo by spał większość filmu i spoko.
No nie, Kevin Smith jest taki jest kumpel z każdym, jest super miły.
Tam na serio to... jest Kevin Smith na tej liście?
Kevin Smith na tej liście.
Jezus Maria.
No to chyba pasuje, by tam tańczył z tą sobą w lesie.
Kevin Smith by grał razem z tym Jasonem Mewsem w Frozen.
Tak.
Nie wiem, tylko w sumie do tej pory nie wiem, kto byłby Elsą, a kto Anną, ale...
Jason Mewes mógłby być Elsą. Ładnie by wyglądał w tych białych ubraniach.
No, to Kevin Smith mógłby być Anną, no.
No, tak, Kevin Smith by pozwolił, no. Zdecydowanie. I tam jeszcze został.
Borys Szyc,
to Arielkę. Bo charakterologicznie jest podobny. Jest taki outgoing bardzo, nie? Więc no.
Okej.
Okay. No to wyobraź sobie kogoś lepszego do tej roli.
Nie ma, okej, okay, cofam. Nie ma nikogo lepszego.
Nie wiem, Cezary Żak jako Urszula i możemy jechać.
Ja, Adamczyk jako ten, krab.
Książek.
Krab.
Wszystkich, tutaj wszystkich Polaków mógłbyś obstawić właśnie tą Arielkę, nie? O, matku.
I Tomasz Karolak.
Jeśli nie drzewo, to...
Tomasz Karolak by grał tą złotowłosą, czy tam jak tam. No tą,
Roszpunkę?
Roszpunkę, właśnie. W wieży siedział. Tak.
Czemu wieży siedział?
Nie wiem, kogo Karolak
dobra, niech się nie wierzy.
Karolak to jest kłopotliwy casting.
Ja myślę, że Mulan.
Karolak Wiedźmina!
No mógłby się wykazać, taka bardziej dramatyczna rola.
O, a chcieliśmy dawno, nie?
Żeby... Ja myślę, że to byłby odpowiedni materiał, żeby pokazał tu swoje umiejętności.
Karolak to Mulan. Tak, wiesz, ty skończ te oczy by miały. Jezu, jakie to by było
dramatyczne. No tak, taśmą by mu przykleili.
To gorsze niż Connery by było.
No to chyba odpowiedzieliśmy bardzo wyczerpująco.
To jest bardzo, bardzo kłopotliwe pytanie. Ekstremalnie.
I następne pytanie. KTBM32. Jakie opinie na temat likwidacji PRL-owskich przeżytków starych studiów filmowych przez Ministerstwo Kultury?
No wreszcie jakieś pytanie na poziomie, nie jakieś głupoty. Tutaj.
Ale Karolak na Wiedźmina!
Znaczy, nie wiem, kurczę, ja nie mam zdania za bardzo, bo ja zawsze, jeśli chodzi w ogóle o likwidowanie jakichkolwiek rzeczy utrzymywanych wcześniej przez państwo, mam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony, no nie chcę, żeby tutaj z moich podatków, z moich pieniędzy było utrzymywane coś, co no nie zarabia na siebie i jest sztucznie podtrzymywane tutaj do życia, ale z drugiej strony, mówmy się, no kultura się nie utrzyma sama z siebie bez pomocy państwa, nie? Więc gdy, wiesz, bez wsparcia, bez grantów, bez innych rzeczy, no nie da rady utrzymać tych instytucji, które faktycznie wiecie, podnoszą tutaj jakość kultury w Polsce, nie? Więc ja bym po prostu się przyglądał każdemu przypadkowi z osobna, nie traktował tego całościowo.
Generalnie właśnie jeśli chodzi o dotowanie kultury, to ja jestem za. Ja bym wolała, żeby moje pieniądze szły na kulturę, na, nie wiem, dostęp do kultury, na dotowanie jakichś takich rzeczy bardziej niszowych, które się tam generalnie mnie opłacają, ale są wartościowe, niż na, nie wiem, cudze dzieci. Więc...
Albo telewizję publiczną.
Kultura. Albo, no...
Telewizję, no. Telewizja powinna jakby dokładać się do podnoszenia tej jakości kulturalnych treści w Polsce, no ale nie wypaliło, więc może jednak będziemy dotować co innego, nie?
Może będziemy, wiesz, tak długo pompować pieniądze, aż coś się uda tak w tą telewizję, nie? Jeszcze troszkę dorzucić, nie? I może kiedyś.
Ale wiecie, tam ostatnia też była jakaś inba w związku z tymi dotacjami jakimi, że wolne lektury nie dostały, gdzie kurczę, no generują ogromny ruch i robią dużo dobrego dla dostępu właśnie, nie tylko do lektur szkolnych, ale po prostu no do jakiejś tam klasyki literatury polskiej, no i nie dostali dotacji i muszą teraz zbierać, znaczy tam mieli się odwoływać, więc nie wiem na jakim to jest etapie, ale no generalnie no to tak nie halo, a tam jak zwykle dostałem jakieś instytucje religijne albo jakieś tam dziwne festiwale, jakieś tam wiecie, rzeczy niekoniecznie tak naprawdę związanych kulturą, więc szkoda gadać.
Jak na przykład zeszyty komiksowe nie dostały dotacji żadnej, nie? Taki najbardziej konkretny periodyk, punkt, tam wiesz, który naukowy związany z komiksem, a dostał inny periodyk, który jest po prostu no, skręcony w odpowiednią stronę, nie? Którego nikt nie czyta i który jest paszkwilem strasznym, ale pieniążki poszły. No.
No z takich fajnych dotacji to jest takie wydawnictwo Narodowe Centrum Rumu Kultury i oni właśnie wydają rzeczy takie bardzo nisko nakładowe, które no normalnie by pewnie w życiu na siebie nie zarobiły i oni mieli taką serię, to się nazywało Zwrotnice Czasu, gdzie były właśnie takie historie alternatywne, gdzie było połączenie właśnie historii, fantastyki i tak dalej, różni autorzy pisali te różne książki i na przykład, no to było coś super, no ale też w jakimś momencie się urwało. Nie? No to tyle o kulturze.
Wracamy
do igrzysk.
Kogo wracamy do standardowej tutaj oferty naszego
Thanos, czy Thanos pstryknął. Okej. Okay. ACD pyta. Hej, jestem ciekaw, co uważacie o filmie Troja z 2004 roku oraz czy wyobrażacie sobie uniwersum wokół właśnie greckich i rzymskich mitów. Myślę, że byłoby to ciekawe, jeśli by nagiąć kilka faktów. Pozdrawiam was. Wszyscy wiemy, jak było, więc ja myślę, że musimy się trzymać tego.
Nagiąć faktów? Grecy nie mieli pojęcia, co, wiesz, która wersja jest tą legitną, a która nie jest, nie? To
wiesz, to takie najbardziej nierealne rzeczy, na przykład to, że Zeus nie trykał wszystkiego, ten, wiesz, schodzący z niebios, nie? Król bogów. No.
Z moich takich mitologicznych największych marzeń ja bym chciała zobaczyć Odyseję, ale taką, nie wiem, serial raczej, czy chociaż miniserial, nie niż film. No i później w sumie można by jeszcze raz Iliadę zrobić. Znaczy, ja pamiętam, że mnie się Troja podobała, bo byłam na tym w kinie ze szkołą w 2004 roku i dobrze się bawiłam.
Ale
to tyle z moich wspomnień.
No, był taki syf.
Ja mam mocne wspomnienie związane z Troją, bo to był film, który kiedyś dostałem na dwóch płytach CD. Takie były czasy, no musisz wybaczyć. Musicie wybaczyć mi wszyscy, którzy słuchacie. I dostałem ten film, ale to był film w takiej wersji, że nie można go było zatrzymać, gdy go zaczynałeś oglądać, a ten film swoje trwał. To po pierwsze, po drugie nie miał ścieżki dźwiękowej, więc to też było utrudnione. Troszkę nieme kino, nie? Doceniałem kunszt Petersena.
Ten film tak zyskiwał wtedy.
Ale właśnie doceniłem kunszt Petersena, właśnie w jaki sposób wykorzystywał rzeczy z kina niemego, które dla mnie działały wtedy. Nie? Próbowałem ten film obejrzeć 5 razy, bo za każdym razem musiałem go zatrzymać w którymś momencie i za każdym razem zacząłem go oglądać od początku. Najgorzej było, jak obejrzałem godzinę 20 i musiałem później drugi raz oglądać godzinę 20, bo się nie dało nawet przesunąć, nic. Trzeba było puścić i oglądać od początku, nie? No i chyba obejrzałem do dzisiaj ten Troję i jakoś nie wspominam szczególnie.
Ja nie wiem, jak ten film się kończy. Domyślam się, jak się kończy, bo znam historię, ale moją wersję dało się zatrzymać, więc to zrobiłem i go wyłączyłem. Pamiętam, jak takie lecą ogniste kule i na tym etapie już stwierdziłem, że jak lecą wielkie ogniste kule, które mają niszczyć miasto i mam to kompletnie gdzieś i ziewam i zasypiam, to nie, a co się dalej męczyć i wyłączyłem. I w tym, nie
to
wiem,
było wbrew faktom.
Nie wiem, co się
dzieje. Pamiętam, że ten, że Brad Pitt zajebiście wyglądał w tym filmie.
Kurczę, no właśnie, ja zawsze kibicowałam Hektorowi. To...
Ale tutaj nie można, bo Eric Bana grał Hektora. I to
Eric Bana Achilles, jest ładnym człowiekiem.
Napierdalasz Hektora, nie? No.
Przepraszam, ale Achilles wywołał to całą inbę, więc ja nigdy
Ale Brad Pitt go grał, no proszę cię, jak można nie być za Bradem Pittem? Ja bym go już na plecy włożył i biegł z nim, żeby wiesz, walczył z Hektorem. No.
No to okej, o filmie chyba nie ma więcej do dodania, ale jeśli chodzi o rzymskie mity i tak dalej, nie wiem, mam wrażenie, że że filmy na podstawie greckich czy rzymskich mitów dzisiaj wydają się mało atrakcyjne przez to, że dzięki temu, jak poszły efekty cyfrowe do przodu, to na nikim nie będą robiły wrażenia te kreatury mitologiczne w tym momencie. Takie jest. Chyba, że ktoś naprawdę miał jakiś ciekawy pomysł na to może.
Ale z innej strony ugryźć to i pokazać coś zupełnie, właśnie o to chodzi, inaczej niż było w mitach, nie? Zrobić na przykład motyw, wyobrażam sobie, żeby zrobić na przykład cały motyw z Minosem i ten cały motyw, tylko na przykład zupełnie inaczej pokazać motyw uwięzienia Minotaura, czy coś takiego, od zupełnie innej strony podejść. Może nie, wiadomo, w dzisiejszych czasach nie robić z Minotaura po prostu potwora, czy coś takiego. Trzeba by naprawdę nad tym usiąść, żeby pomyśleć, jak to zrobić. Przeniesienie jeden do jednego jakiegokolwiek mitu na dzisiaj, to skończyłoby się takie Clash of Titans czy coś w tym rodzaju.
To by było strasznie kłopotliwe, bo nadal mity są podstawą wszystkie opowieści, wiadomo, nadal mają tą swoją moc, ale kurczę, ten paradygmat się zmienił. Dzisiejszą naszą mitologią są superbohaterowie.
Ja, dokładnie. Masz ten wszystko... nie wytrzymają konkurencji.
Ale wiem, masz nie. Wiesz, w filmach, na przykład z MCU, masz wszystko to, co działa w mitach, nie? Tylko wiesz, dostosowane do współczesnych czasów, nie? I podane w atrakcyjniejszej formie przede wszystkim, nie? W tym taki, wiesz, to takiej 21-wiecznej. I wydaje mi się, że no po prostu mitologia w tej samej wersji, tylko obdarta z tych, wiesz, wodotrysków takich, które no, nas dzisiaj angażują ekranowo, no to ona nie ma zbytniej racji. Bo zresztą kino to pokazało, nie? Że wiesz, bogowie Egiptu, czy te wszystkie, wiesz,
to były fatalne na kiju.
No to też, ale... No wiesz, nikt się nie rzuci nagle, żeby ci zrobić, wiesz, film za kasę Marvelową i w tym stylu z mitologią klasyczną, nie?
Ale nawet Herkules z The Rockiem nie rozbił banku, a miał The Rocka i to jeszcze w tym takim bardzo szczycie The Rocka, bo teraz już można powiedzieć, że może The Rock trochę osłabł, ale był Herkules wyszedł, kiedy wszystko z The Rockiem się sprzedawało. Było to San Andreas, które zarobiło kokosy, a Herkules nie, więc...
A tam też już miałeś wariacje, nie? Jednakże ten Herkules nie jest, wiesz, te wszystkie elementy mitologiczne były, obdarty był z tego, nie? I był przyziemnym tym Herkulesem i no też to nie był jakiś pomysł, który, wiesz, by przyciągnął ludzi do kina.
W ogóle moje zapotrzebowanie na dawkę mitologii w życiu jakimś cudem zaspokajają gry. No wiecie, dostajemy takiego God of War'a, który fajnie sobie bierze te elementy mitologiczne i sobie je rozpisuje po swojemu. Kurczę, po co mi film?
Tak, bo to działa, wiesz, że nie
tam, musisz... tam mogę pozabijać tych bogów.
No dokładnie, bo wiesz, bo to nie oglądasz kreatury, tego
kreatury, nie? Jakąś meduzę, nie? Czy...
Nie oglądasz tego, wiesz, po raz tysięczny, nie? Że meduza, coś, tylko możesz jej wpierdolić, nie? To jest zupełnie inny...
Nie środkowo, nie? To coś rozwinął God of War, w Assassinach później te elementy pojawiły i wchodzi teraz ta gra
no od Gods and Monsters, nie? No właśnie.
To jest jakiś tam nowy poziom jednak, ta interakcja, nie? A w kinie, no to myślę, że tak jak Radek mówi, no to nikt, nie, po prostu greccy chorości nie wytrzymają konkurencji z tym, co zapewnia dokładnie te same potrzeby, a jest dużo bardziej atrakcyjne. Ale prędzej czy później jakby superbohaterowie się znudzą, kto wie, może będziemy musieli znowu sięgnąć do korzeni, nie? Wtedy, bo ktoś wpadnie na jakiś fajny pomysł albo się okaże, że nagle nam wróci, wiesz, fascynacja tym okresem.
Albo wręcz tak złączą, jeżeli miałeś już w Marvelu Odyna i... Zresztą już złączyli mnie.
Mam myśleć
o Wonder Woman. Wonder Woman był Ares. Oczywiście jak cudowny był, to wiadomo. Ale cały czas jakby po to można sięgać, nie? Możesz cały czas w Marvelu rzucić Herkulesa i kogoś tam jeszcze, skoro masz Thora i może w pewnym momencie nagle albo w DC, albo w Marvelu, albo jeszcze inaczej, to się w ogóle odbije i z tego zrobią się spin-offy czy coś. I nagle okaże się, że ej, ludzie chcą... bogów mitologicznych, ale w wydaniu superbohaterów dzisiaj.
No kurczę, w tym roku mamy Eternals, którzy są też przeszczepionymi tymi wątkami z mitologii klasycznej, tylko przez Kirby'ego przerobionymi, nie? Na kosmiczną.
Dobra, to lecimy dalej. Tomas pyta. Waszym idealnym filmem jest Narzeczona dla księcia. Moim jest Hook Spielberga. Co o nim myślicie?
To jest moim idealnym
filmem. To chyba do Oscara.
Może być do mnie, biorę.
To Oskar, co myślisz o huku Spielberga?
Nie. Pamiętam, jak byłem mały, to się tym bawiłem, ale to nie jest film, do którego kiedykolwiek wracałem. Gdzieś powyżej, nie wiem, 14 roku życia może, więc no coś za tym idzie.
Ja obstawiam, że Radkowi się podoba i lubi.
Oldman Piotruś Pan, brzmi taki totalnie właśnie, jak Radek.
To jestem taki podtatusiały Spielberg, który robi film dla tatusiów. Nie, to jest taki bardzo...
Nie, to jest dalej energiczny Spielberg pełen werwy. To jest pięknie, wiesz, w ogóle zobaczcie go sobie teraz w naszym wieku. Ten film zupełnie inaczej rezonuje niż za dzieciaka. Szczególnie, wiesz, cała postać, którą gra Robbie Williams, który jest kapitalny w tym filmie. Robbie Williams jest zawsze świetny, a tutaj to była rola idealnie dla niego dostosowana. No plus ten film cały czas jest dobrze nakręcony i dobrze wygląda. To nie jest mój ulubiony Spielberg, ale jest cały czas naprawdę solidny i ma fantastyczną muzykę. Taką wiesz, tu. John Williams jest tam kapitalny. Dobry film, ale nie mój ulubiony Spielberg. Ja wolę tego wcześniejszego Spielberga, który był tam taki jeszcze bardziej brawurowy.
Albo tego późniejszego z Tomem Hanksem najlepiej.
A ja bym Lincolna sobie teraz zapuścił, wiesz. Zaraz, jak skończymy, idę sobie Lincolna zobaczyć.
Ale bym się dobrze spał na Lincolnie.
Ale wiesz, że to nie jest żart, ja zaraz pójdę oglądać Lincolna.
Ja nie mam zdania. Ja kojarzę ten film z jakichś takich, wiecie, fragmentów, ale nigdy nie usiadłam, nie obejrzałam go od początku do końca.
Ja nawet go nie pamiętam już tak dobrze. Może bym dzisiaj obejrzał, faktycznie by mi się spodobał, ale widziałem go 100 lat temu.
Ja się śmieję z Radka, jak coś nie z filmu, to...
Widziałem go 100 lat temu, nie pamiętam, mam się właśnie aż tak dobrze, więc no.
Nie widziałem go dawno, śmieję się z Radka.
No. Mój Spielberg to, wiecie, Park Jurajski i Szczęki.
No, Indiana Jones.
Ja się nigdy nie wychowywałam na Indianie Jonesie, więc nie mam do niego jakichś wielkich uczuć.
Indiana Jones najlepszy. Ale ten, kurczę, Hook to jest w ogóle ten film, który najczęściej chyba TVN puszczał, nie? I Polsat. Jak to zawsze była niedziela po obiedzie i leci Hook, nie? Indiana Jones było święta, to tak, o super, Indiana Jones, teraz sobie obejrzę, nie, znowu Hook.
I drugie pytanie też od Tomasa. Kto jest waszym ulubionym kompozytorem filmowym? Moim James Horner.
To już chyba było jakieś takie pytanie niedawno, nie? O kompozytora i o muzykę.
Tak, ja mówiłam, że Justin Hurwitz, pamiętam.
No to ja też nie zmieniam zdania. Za całą twórczości Danny Elfman.
John Williams. Za całą przód. Cały czas. A dzisiaj Daniel Pemberton jest chyba blisko tych, których lubię. A Oscar?
Oscar? No to lecimy dalej. Smutny chiński pierożek. O, dlaczego jesteś smutny?
Tyle czekam na odpowiedź.
Ale już skakuję na tą listę, wiesz, tych kultowych napisów.
Dobra, ja już wiem, że mu chiński pierożek jest smutny, bo zadał nam to pytanie w październiku. Odpowiadamy na nie w marcu. I pytanie brzmi tak. Ktoś, kto bardzo lubi wasz kanał, ma niedługo urodziny. Macie pewnie tyle na głowie, że może być ciężko, ale jeżeli 23 lub 26 października zechcielibyście złożyć życzenia Mikołajowi, to może mu być bardzo miło.
Musimy przypomnienie sobie ustawić na październik w tym roku. To korzystając z okazji, po pierwsze, wszystkiego najlepszego dla Mikołaja. Spóźnione, ale szczere.
Wszystkiego najlepszego.
Natomiast
możesz mu to w październiku puścić, to co teraz mówimy.
Nie, ale słuchajcie, jeśli wrzucacie jakiegoś tipa, który tyczy się właśnie jakiejś tego typu kwestii, na zasadzie, że jakieś urodziny czy coś takiego, no to napiszcie nam też maila jednocześnie, nie? No bo to pytanie po prostu wpadło sobie tutaj, leżało, czekało, nie? Niestety nie zdążyliśmy odpowiedzieć o czasie.
Ale mam nadzieję, że Mikołaj dalej nas słucha, bo jeśli Mikołaj na przykład przestał nas słuchać w październiku, no to... To nie jest mi przykro, ale... Jezu, nie, ale jeśli nas dalej słucha, to wszystkiego najlepszego.
Jak siedzieli tak razem, wiesz, i teraz będzie.
teraz, no kurczę. Ale jeszcze niedługo kolejny październik.
To więc... w ogóle ja może życzę teraz wszystkim, którzy mają urodziny w marcu, wszystkiego najlepszego.
O, no właśnie.
Też was lubimy, pozdrawiamy. I następne pytanie zadaje nam Morgot0110. Na kogo głosowaliście w wyborach parlamentarnych 2019 i dlaczego?
Kontrowersyjne. Znaczy ja mogę powiedzieć, ja się nie wstydzę. Ja głosowałem na lewicę, bo mimo, że nie jest to partia, z którą bym... Znaczy partia, tutaj konglomerat trzech partii w sumie, nie? W każdym razie, no nie jest to ugrupowanie, które by mi odpowiadało w 100%, to jednak niektóre kwestie przynajmniej mieliśmy zbieżne, w przeciwieństwie do innych partii w tym kraju, z którymi nie mam absolutnie żadnych kwestii zbieżnych, więc to jest zawsze coś.
Ja głosowałem w ogóle na kandydatkę bezpartyjną, kandydującą z listy lewicy, więc to już w ogóle kombo.
Chyba głosowaliśmy tym samym nawet.
Tak, bo to ja znalazłam tę panią i ci powiedziałam, że ma bardzo fajne postulaty i program, właśnie między innymi rozdział kościoła od państwa i wiecie, i żeby wszyscy ludzie byli równi i nikt nikomu nie wpierdalał. Wartościowe postulaty, no. Nie wiem, jakim cudem nie wszyscy je podzielają. I to, no, to jakby... Ja generalnie mam taki problem, że jakbym miała być tą osobą, która oczekuje, że jakaś partia, czy jakaś, nie wiem, konkretna osoba spełni 100% moich wymagań, no to też bym była jedną z tych ludzi, którzy narzekają, o, nie ma na kogo głosować i tak dalej. Bo ja wbrew pozorom nie jestem osobą taką czysto lewicową, ja jestem osobą o poglądach społecznych, które reprezentuje lewica, czyli właśnie, żeby ludzie byli równi i żeby nikt nikomu się nie wpychał do życia, żeby każdy no, robił to, co chciał i tyle, i żeby inni mu się nie wtrącali. Ale na przykład moje poglądy ekonomiczne są tak naprawdę z drugiego bieguna, no ale wiecie, mając do wyboru takie ugrupowania, jakie mamy, to już wolę chociaż, żeby ta lewica osiągnęła może kiedyś te swoje postulaty.
No bo jakbyś miała... Bo w zasadzie...
No bo tak to musiałabym co? Jakby...
W sumie zostaje ci wtedy Konfederacja, ale na dobrą sprawę nawet w Konfederacji oni nie są zgodni co do poglądów wiesz, ekonomicznych, nie? Bo tam są też różne ugrupowania.
Ale więc... jakby musiałabym chyba, nie wiem, musiałabym chyba spaść ze schodów i rozbić głowę, żeby zagłosować nie, na Konfederację, dobra. Więc...
Nie, no bo wiesz, nawet jak zagłosujesz na kogoś z Konfederacji, kogoś, kto powiedzmy ma takie bardzo liberalne poglądy, nie? I po prostu, no, to z drugiej strony głosując na tą osobę i tak wprowadzasz do parlamentu jakiejś nazioli obok, nie? No bo nie ma innej opcji.
Więc po prostu, no, wiecie, musząc iść na jakiś kompromis, to wolę, żeby ludziom było lepiej i że nawet ja będę do tego dopłacać niż w drugą stronę, no bo bez przesady.
Radek?
Oskar? Nie, to ja mogę powiedzieć, jak głosowałem na dziewczynę też z lewicy, której akurat znałem program i byłem przygotowany, nie tak, że kogoś wie, żeby na kogoś czy mniejsze zło, nie, tylko wiedziałem, że to są konkrety. No plus, no, to nie było innej opcji, żebym, wiesz, na kogoś innego z partią, która jest po drugiej stronie, zgadzam się tylko w jednym, że polski chłop by wygrał z Bruce'em Lee. I to jest jedyna rzecz, z którą się zgodziłem od lat, nie? Jak premier powiedział, to mówię, tak, tutaj się zgadzamy, w końcu, po takim czasie, by też polski chłop by pieprzył Bruce'owi Lee. Na ludzie.
To ja też głosowałem na lewicę i też, ja głównie dlatego, że miałem bardzo dosyć ciągłego głosowania na tą partię, która ma większe szanse, ale jest mniejszym złem. I generalnie też nie zgadzam się ze wszystkimi postulatami, nawet z dużą częścią, ale cały czas z największą częścią w porównaniu do innych partii. I bardzo bym chciał, żeby dwie duże partie, które na zmianę sobie przekazywały władzę od dawna w Polsce, sobie kiedyś poszły.
Jezu, ja bym nawet już, wiesz, na przykład na, nie wiem, Borys Staszica zagłosował i żeby on rządził tak jako jednostka, po prostu całą Polską. I by było fajnie. Na pewno lepiej niż teraz. Nie, nie byłoby fajnie, bo Borys Szczyc jest pewnie pojebany, jakby dostał władzę, ale nadal byłoby ciekawiej może.
No, a zaraz będzie powtórka z rozrywki. No w sensie, no wybory, tak? Wybory mamy w tym roku. No...
Prezydenckie to wszystko jedno.
Znowu mamy tych oszołomów.
No ale to jest spokojnie, to prezydenta będziesz głosować. Co ten prezydent?
No, co prezydent? Prezydent nic nie może tu.
Ja ostatnio się w ogóle złapałem na tym, że zacząłem się zastanawiać, kurwa, kto jest prezydentem teraz? Wiesz, bo nie widać typa nigdzie w ogóle. Jedyne...
Nie śledzisz na Twitterze Jolki? Ja śledzę.
No właśnie, nie, dlatego ja chciałem powiedzieć, nie, że Jolka i te rzeczy, to się pojawia. Ja tak miałem z Komorowskim, ja przez jego nie wiedziałem zupełnie, kto jest prezydentem. A jak jeszcze później zgolił wąsy, to człowiek zniknął. To jest, wiesz, marvelowe znikanie, jak założysz czapeczkę, nie? I nagle nie ma prezydenta zupełnie.
No to nie, no ja powiem wam, że ja cyklicznie nie wiem, kto jest premierem, bo i tak wiadomo, kto rządzi. No, więc whatever.
I ostatni prezydent, którego tak naprawdę wiedziałem, że jest cały czas, to było jak był Kwachu.
No, Kwachu. No. Nawet jak Filipińska, wiesz.
Tak, ale to był show, to był, wiesz, wielki showman. Jego kiedyś, wiesz, Hugh Jackman zagrał w tym. W biografii.
Josh Brolin.
Albo Josh Brolin.
Josh Brolin
na Ukrainie jako Kwaśniewski.
Josh Brolin jeszcze wiadomo, że ma podobne doświadczenia życiowe.
Josh Brolin jako Aleksander Kwaśniewski.
Piszemy to.
Josh Brolin, as, Kwachu, nie? Anton Story. I jest Scar Joe jako ta, jako Jolka.
O
Boże.
Natalie Portman mogłoby ją zagrać. Już grała, no, grała, no, Jackie.
Tak. I to podobnie.
To samą prezencję tylko przyjęli.
Ta sama fryzura, bo u nas...
No, to samą fryzura.
Wchodziły, powiesz... Ale u nas po 40 latach wchodziły te fryzury, które były w Ameryce popularne. To było idealnie. Josh Brolin jako... O matku, jaki to jest dobry casting.
Dziękuję. No to lecimy dalej, bo już nic lepszego nie powiemy w tym pytaniu. Tomasz 1983 pyta. Co sądzicie o tatuażach? Macie? Planujecie? Czy odpadają? Ja mam kilka. Jeden kulturowy, nawiązujący do Kinga. Ale planuję coś z DC, Marvel albo Star Wars. Co byście wybrali? Forza NP. Czyta się Forza.
Forza NP. O, czyta się Forza.
Forza NP. Co to jest NP?
Co?
Co to jest NP?
Napisy początkowe, nie wiem. Nie,
to Radek, to Radka, tak? Radek lubi Forzę?
Forzę.
Ja nie mówię Forza.
Nie znam tej,
Forza.
Ja nie znam tej części Forcy, nie?
Forza.
To chyba jakaś na ten, nie wiem, na Xboxa One.
Margaretti.
To co sądzimy o tatuażach? Nie mam. Nie planuję, bo szczerze mówiąc właśnie nie wiem co. Czy odpadają? Mam nadzieję, że nie odpadają. Jak już zrobię, to zostanie.
To jak zrobisz w miejscu, w którym nie powinieneś robić. Wtedy to odpada z częścią ciała.
Ale tatuaż czy z całą kończyną?
No właśnie nie wiem, czy odpadają. No, mam nadzieję, że nie odpadają. Kurczę, no ja bym sobie kiedyś zrobił, ale szczerze mówiąc, ja nie jestem skąpy, jestem w stanie wydawać pieniądze na największe głupoty, ale mam cały czas taki opór, że kurde, pójdę po prostu, żeby ktoś mi narysował coś na skórze, wydawać na to pieniądze, po co? Mogę sobie w to miejsce kupić coś innego. Jakoś, poza tym, wiecie, to jest też ten problem, że to jest cała operacja. Trzeba umówić się, iść, trzeba wymyślić sobie co, dogadywać się tam,
no, potem musisz dbać o to, jak ci zrobią, tak, unikać potem... słońca, unikać cienia.
Tak, jeśli to jest coś dużego, no to tam na parę razy się chodzi.
Coś tam robić.
Tak wygląda każda rzecz w dorosłym życiu, którą trzeba zrobić.
Wiem, dlatego wolę, wiesz, minimalizować ilość rzeczy, które trzeba w tym zrobić. I ci próbowałem te zasłonki odebrać i to nie było wcale proste.
Słuchajcie, historia jest taka, że poszliśmy do Lerla Merleu i kupiliśmy zasłony. No i tam jest tak, że na miejscu jest punkt krawiecki i oni sprzedają zasłony na takie okna giganty, nie wiem, bo jakaś jedna osoba na milion ma 3-metrowe okna.
Zamek po prostu.
Więc po prostu wszystkie zasłony są takie, żebyś musiał je człowieku zostawić w tym punkcie i dociąć. No i kupiliśmy te dwie zasłony w sobotę i zostawiliśmy te zasłony i pani mi powiedziała, że na 100% na dzisiaj będą. I pytam, czy mam do niej dzwonić i potwierdzać. Nie, nie, na 100% będą, proszę przyjść z kwitkiem i odebrać. No i chuj, nie było.
No nie, nie było, no i wiesz...
I co im zrobisz? No nie mamy pani zasłon.
Wiesz,
no i no...
musisz iść i dogadywać, więc ja sobie wolę oszczędzić kłopotów. Jak kiedyś technologia, powiedzmy, w tym względzie pójdzie tak daleko, że po prostu idziesz do salonu, w 5 minut ci rysują laserem ten tatuaż i do widzenia, to chętnie. To po prostu sobie wytatuję całe ręce, po prostu Old Trafford sobie wytatuję na plecach czy coś. Ale teraz mi się nie chce, żeby mówić. Jestem zbyt leniwy na to.
Nie macie strach przed laserami?
Nie, ja się nie boję laserów. Nie, ale ja jestem za leniwy chyba na to.
Ja mam taki problem, że ja nie mam nic przeciwko tatuażom, w sensie, znaczy u kogoś to już w ogóle jakby, co to w ogóle za pytanie, czemu miałabym mieć przeciwko, nie? Niech sobie tam każdy ma co chce, nie? Nawet Hitlera pod pachą, jak...
Człowiek ma Hitlera, to tak...
Jak ten pan z programu, którego strach przed laserami powstrzymał przed dokonaniem metamorfozy. Polecam. Ale że tak bym u siebie, no to ja mam ten problem, że ja mam bardzo niski próg bólu, więc jakby ktoś kiedyś wymyślił bezbolesne tatuaże, no takie, wiecie, no, które się nie zmywają,
czasami,
nie?
W chipsach może zrobić.
Jakby, no to spoko, ja bym mogła mieć, ale no, że tak powiem, no, dyskomfort powoduje u mnie myśl, że pójdę na własne życzenie i wiecie, i ktoś będzie sprawiał mi ból i wtedy co, no głupio, nie wycofam się w trakcie, tak? No co, wyjdę z połową, no jakby tylko to mnie powstrzymuje i myślę, że już powstrzyma do końca życia.
Ja za bardzo nie wiedziałbym zawsze, co bym chciał mieć wytatuowanego, żeby to było, wiecie, takie na stałe, że o dobra, wytatuję sobie to i to i to będzie cały czas. Ja zawsze mam takie wrażenie, że za rok stwierdzę, że a w sumie nie wiem, czemu to zrobiłem, w sumie za rok w sumie mógłbym coś innego wziąć i wiele razy się nad tym zastanawiałem i zawsze dochodziłem do wniosku, że w sumie nie byłoby czegoś takiego, że byłbym pewien, że okej, okay, to na pewno. I to spowodowało, że no, może za bardzo lubię zmiany. Nie wiem. Po prostu nie znalazłem nic, co byłoby, uważam, wartego.
Ja też.
Może logo napisów końcowych.
A jak się zmieni?
A potem dla Azaru właśnie zmienia się logo. I co?
Zobaczcie, jak się zmienia. Już rok się zmienia.
Dlaczego aż Oskar tatuaż zrobi?
No ja też niby wiem, co bym chciał mieć, ale tak się z tym, wiesz, noszę i to tak mijają, tak masz w życiu, nie? Że coś jednak ja zrobię, już wiem, co chcę i tak mija rok, mija drugi rok, mija trzeci, nie? W końcu, wiesz, może, nie wiem, będę już leżał na katafalku i wtedy, jednak szkoda, że nie zrobiłem. Fajnie było przeżyć te lata z tym tatuażem, no ale trudno, już trzeba umierać, nie? No i tak się zdarza. Więc nie wiem, może szybciej niż później coś wyjdzie. No nie wiem, to jest skomplikowana naprawdę operacja. Ale lubię, jak ktoś ma jakieś naprawdę ładne, a nie takie jak ten typ z Maroon 5. to on ma tak, jakby, wiesz, jakby poszedł do tego, do tatuażysty i powiedział, że mu stronę od 11 do 28 zrobić, nie? To jest dokładnie tak. Jeszcze ma takie na brzuchu wielkie Kalifornia, nie? Ja mówię, okej.
Okay. Niedawno byłem w sklepie i widziałem, wszedł gość, który miał, wiecie, buły jak moja głowa. I patrzę i ma tatuaże i po chwili się przyglądam, a tutaj taki Kubuś Puchatek, Tygrysek i tak dalej.
Zajebiste,
i zastanawiam się, jeżeli gość ma dzieci, to jest kurde najlepszym ojcem ever, jeżeli zrobił coś takiego.
Może nie, realnie. Może sam jest psychofanem.
To mam wątpliwość, to nie jestem
fajnie,
pewien.
Też fajnie.
Fajny jest ten motyw z ludźmi, którzy sobie tatuują rysunki dzieci na ciele. Nie?
O Boże, nie rób tego nigdy.
Nie zamierzam mieć dzieci.
Ale to nie powiedziałeś, że to muszą być twoje dzieci.
Swoich dzieci.
Myślałam, że to mogą być rysunki losowych dzieci.
Nie, swoich dzieci. W ogóle,
tak za szybko, wiesz, jakieś tak dziecko ten na porodówce leży i szybko tatuażysta ci je robi. Nie wiesz, co za dziecko, ja całe życie.
W sensie po prostu masz dziecko.
Masz jakieś dzieci, nie wiem, chore na coś i to
nie,
jest marzenie.
Po prostu masz dziecko i to dziecko rysuje jakiś rysunek i zamiast przyklejać go na lodówkę, to stwierdzasz, a chuj, wytatuję sobie w takim razie na ciele tutaj i będę miał pamiątkę. To jest urocze, moim zdaniem.
Jezu, zrobię sobie coś takiego, zajebisty to jest pomysł.
No. Ben Affleck ma super tatuaż Feniksa na plecach, polecam zobaczyć, bo to jest najbliższy tatuaż na świecie.
Najgorzej jak dziecko, wiesz, takiego kutacha narysuje i wtedy chodzi z takim, nie, może się zdarzyć.
Ale tak nieumyślnie, nie? Po prostu
no
coś innego rysował i wygląda tak.
No to jest jamnik, nie?
No dobra, obiecałem.
Nie, ja jednak lubię rzeczy estetyczne. Dekalina pyta, jest szansa, że Paweł będzie się częściej pojawiał?
Nie.
Tak ogólnie to pewnie gdzieś tam tak, nie?
Ej, jest 2-2? Porozmawiamy o tym, nie?
Nie no, tak, ja myślę, że tak. Ja myślę, że pojawi się wcześniej niż oglądacie ten film.
Czyli czyli pytając od teraz, to odpowiedź mi nie.
Paweł się pojawia, jak brakuje nam tej trzeciej osoby na jakiś temat.
Albo jest jakiś temat, gdzie po prostu Paweł jest jednym z nielicznych ekspertów, których można prosić o opinię. Nie? No.
Paweł w Dużynie Pierścienia jest którymś z tych hobbitów, których nie pamiętasz teraz, jak się nazywają. Ale są.
Paweł to jedną osobą, która skumała, o co Apple chodzi z tym ich Apple TV, gdzie po prostu siedziałem, czytałem ten artykuł po prostu 30 razy, o co im kurwa chodzi, co oni zamierzają zrobić. I serwis, i oni będą mieli swoje produkcje, ale jednocześnie będą udostępniać inne i dopiero
przyszedł. No, a Paweł zrozumiał.
Paweł to zainstalował, zobaczył i przyszedł i tak.
Paweł potrzebujemy jak trzeba właśnie Apple albo wzorów matematycznych, nie? I że czas jest czymś tam.
I Hamiltona.
No tak.
I elementy fantasy.
Jest przydatny, w sumie rację. No. Starza się.
Ma swoje zastosowanie.
Ograniczony zestaw tej przydatności, ale...
tak, występuje.
Nie, no kiedyś chyba zaprosiliśmy go do Q&A, nie? I nikt się nie zorientował, że coś się zmieniło, więc... Kolejny zestaw pytań od Majki 2306. W sensie od Majkiego. Tak, bo Majki jest w mianowniku jak coś. Hej, pozdro all. 1. Kiedy Adam w Q&A? Już był.
Był, a tu pytanie było zadane zanim jeszcze był, więc był.
Tak, to dlatego, że spytałeś, to był. O, kot!
Przechodzimy dalej. Do widzenia.
2. Oskar jako wielki fan kosmicznego SF i dobrze rozpisanych związków. Co sądzisz o Farscape?
Nie, no to oni mieli taki statek fajny, kosmiczny. To 99, 2000 rok? Kurczę, to byłby serial, on był skomplikowany i pamiętam, że mieli taki zajebisty statek kosmiczny. Kurczę, muszę sobie przypomnieć.
Nigdy nie oglądałem, nawet nie słyszałem. Znaczy to słowo coś mi mówi, ale nic więcej.
Ucieczka w kosmos.
Serial po polskim tytułu Ucieczka w kosmos.
Oni mieli super statek. I pamiętasz, to były dobre pomysły cholernie i to się szybko skończyło dosyć i były super postacie. Ale mam ochotę...
W tamtych okresach ogólnie dobre pomysły w kosmosie się szybko kończyły.
Kurczę, ale
ja to jeszcze było na stacji sci-fi, oni to w ogóle mają też, wiesz, reputację zamykania seriali, które się cieszą.
Ale to trochę trwało.
Ascension, pamiętamy.
Z uwielbieniem fanów.
Ale było 4 lata, 4 sezony. To dużo.
To naprawdę dużo.
No. Kurczę, lata 90 to był dobry czas dla seriali science fiction. Z Babylon 5 bym sobie zobaczył znowu. No.
PS. Radek, dzięki za fajną odpowiedź o polskich komiksach.
No, dziękuję. Znaczy to ty mi dziękujesz. Ja tobie dziękuję za pytanie.
I tak nie ma szans, żebyś pamiętał, kiedy ona padła. W
stosunku. Nie, pamiętam, pamiętam.
No ja pamiętam, że było takie pytanie i tylko Radek mówił. Tak. My wszyscy tam nic nie czytamy, a Radek tam 15 minut. I powoli zbliżamy się do końca, ale zmieścimy jeszcze dwa pytania, myślę, od użytkownika Danner. The Last House on the Left remake też był niezły. Tam w ruch poszła zepsuta mikrofalówka i młynek w zlewie. A oglądaliście Eden Lake? Jestem ciekawy opinii i z innej bajki The Leftovers Lindelofa warto.
Ciągle nie widzieliśmy, znaczy ty nie widziałeś ciągle tego.
Nie widziałam absolutnie nic z tego, o co pyta Danner, więc tu niestety nie pomogę.
Ani głównego, znaczy ani tego oryginalnego, ani remake'u, więc to na razie ominiemy, ale remake był okej, z tego co pamiętam. Aczkolwiek no nie ma tego, kurczę, problem z tymi remake'ami tych horrorów z lat właśnie 70-tych, 80-tych polega na tym, że one nie mają tego takiego brudu i takiego fajnego klimatu, który wynikał z tego, że one nie były nakręcone tak ładnie jak te nowe, nie? Później jak się wziął za to Michael Bay i jego Platinum Dunes czy inne jakieś duże wytwórnie, które zaczęły robić remake'i, one już były takie ładne, wiesz, nakręcone tym takim fajnym sprzętem i umie sporo klimatu i mam wrażenie, że w tym przypadku też jednak to robiło różnicę. Eden Lake nie widziałem, Leftovers też nie widziałem, ale Leftovers mi masa osób polecała przy okazji Watchmen, że koniecznie warto. Jakoś mi ominęło, kurczę.
Możemy kiedyś obejrzeć, to nie jest chyba, tylko chyba są 3 sezony i to takie krótsze.
Okej, do pewnego momentu w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z istnienia czegoś takiego, ale wszyscy polecali, więc jak będzie jakaś okazja, to chętnie sprawdzę.
No, tam to jest chyba o tym, że ileś ludzi znika. Fajne są takie serie.
Że tam wyniesieni zostali, a reszta zostaje, to znaczy, że i ludzie się zastanawiają na ziemi, czy jeśli oni zostali, to znaczy, że już są potępieni.
Tak, że to już jest piekło, nie? Kurczę, też muszę kiedyś to zobaczyć w końcu, bo same dobre rzeczy o tym słyszę od lat. A Eden Lake musicie zobaczyć. To jest fantastyczny film. Okay. Jeden z moich ulubionych filmów z Fassbenderem. No, co nie jest takie trudne, żeby być jak powiedz w czołówce filmu z Fassbenderem.
Pewnie nie wpada tam do Przerembla i dzięki temu już punkt idzie w górę.
Nie, to jest taki, wiesz, takie ostre torture porn, połączone ze slasherem, gdzie no to w sumie co jedno z drugiego wychodzi, nie? Ale masz parę, nie?
Właśnie nie sprzedałeś mi tego.
Fassbendera i Kelly Reilly, którzy tam są Londyńczykami, którzy tam jadą, wiesz, sobie do lasu, wiesz, na biwakować, żeby odpocząć sobie. I trafiają, wiesz, na grupę dzieciaków, z tego co pamiętam. Coś tam się, jakąś niesnaski między nimi są i te dzieciaki się okazują, wiesz, takie naprawdę mega zwyrlowate, nie? Że później ich tam ścigają, wiesz, próbują zaciągać i tam naprawdę jest takie ostre gore, że ja tam pierwszy raz się dowiedziałem, czym jest krew tętnicza i jak ona za szybko zaczyna z ciała uciekać, to jest źle, bo jest czarna krew, nie? I wtedy tam jest tak dokładnie wytłumaczone, co się dzieje i jest takie, wiesz, powolne dogorywanie. To jest naprawdę kapitalnie nakręcony film, jeśli chce się właśnie wtopić w takie, wiesz, ostre klimaty gore. Bo to jest super nakręcone, naprawdę przemyślane. Nie pamiętam, kto to reżyserował, ale gość naprawdę zrobił to z klasą. To się super ogląda i do dzisiaj są ostatnie sceny, które mi cały czas w głowie mam. Więc Eden Lake polecam każdemu. No, a Leftovers muszę zobaczyć.
No dobra.
Dobra. I ostatnie pytanie również od Danera. Radek kiedyś wspominał o książce na temat pierwszego kontaktu z obcymi, którzy żyli pod wodą. Możesz przypomnieć, co to było? I jakie polecacie czytadła w tym temacie, oprócz ślepowidzenia i książek Lema?
Było ten, kurczę, ale mi tutaj z głowy wypadł, ten Didi Okoronfor, ta, która teraz zresztą dla Marvela komiksy pisze. Jezu, muszę sprawdzić, ale mi wypadł tytuł zupełnie z głowy. To jest książka. Już wam mówię, mam, nie pamiętam polskiego tytułu. Czemu nie ma polskiego tytułu? Ale, o, Laguna.
A, tak. Laguna, no właśnie tak, Laguna, tak, coś, tak, mi, coś tak, mi świtało. No, Laguna jest super.
Tak, Laguna jest fantastyczna.
To
jest
w Afryka, nie? I tam...
Tak, nie to, że ten klimat jest taki naprawdę inny, nie? Bo to się dzieje, to jest Lagos się akcja cała dzieje, nie? I tam masz ten klimat taki naprawdę, zresztą wiadomo, że to pisze osoba, która tam się wychowywała i wie, jak to wygląda wszystko, nie? Plus ta cała... Cały ten wątek kosmitów, nie? Którzy to skąd się wzięli, to jak wpływają w ogóle na ludzkość, jak się ludzkość zmienia przez nich, nie? To jest fantastycznie opisane, nie? I zresztą to jest też taka fajna trochę podróż, ten, historia drogi, nie? Że oni podróżują, taka grupa postaci, która się nie powinna, wiesz, nigdy stać taką zwartą grupą i żeby była tam jakaś przyjaźń, nie? A tutaj to działa. I cały czas jest to całe eksplorowanie, co się stało w tym miejscu, nie? Gdzie ci kosmici się pojawili, nie? Jest fantastyczna książka.
No generalnie, kurczę, z takiego fajnego, ciekawego, współczesnego sci-fi, no to co wychodziło w Urcie Wyobraźni i dalej wychodzi zresztą. A z rzeczy podwodnych, no to koniecznie też trylogia Rifterów, też Petera Wattsa. No pewnie znasz, jak znasz Ślepowidzenie. No ale jeśli, nie wiem, gdzieś tam cię ominęło, no to. Tam właśnie pierwszy tom jest taki najbardziej podwodny, ale później też jest fajnie.
Jezu, czemu obcy pod wodą? Czemu pod wodą?
No te morskie głębiny są takie, wiesz, tak, niezbadane. Niekoniecznie, wiesz, nie obcy, ale no różne dziwne rzeczy są pod wodą.
No, to jest tak że coś się wydarzyło i coś zmienia, to jest na początku już wyjaśnione, że coś zmienia po prostu to świat podwodny tam u wybrzeży Lagos, nie? Bo coś się wydarzyło i dlatego to się wszystko dzieje pod wodą, nie? Bo tam masz fantastycznie opisane właśnie jak to wszystko flora i fauna podwodna, nie, się zmienia przez to, że była jakaś ingerencja kosmitów.
Obcy pod wodą kojarzył mi się tylko z gorszą połową Diabys, więc...
Mhm. Nie, dobrze. Diabys jest fajny. Kula, pamiętacie? Kula? Był taki film, nie? To był Sphere, nie? To też było z tymi podwodnymi rzeczami jakoś, nie? Że to były takie efekty były specjalne.
Tak, była tam taka kula. Taka.
Czy to był spin-off do Cube? Nie. Gdzie był sześcian?
To był film Kula, gdzie była kula.
To jak sześcian, tylko że kula była po prostu.
Też się zmieniało.
Będziemy mieli więzienie w kuli,
też,
no.
A to było, że to też morfowało, nie? Się zmieniało, nie? No, tam się uczyło.
Ale kula.
Ale kula.
To jeszcze ktoś powinien zrobić trzecią część tej trylogii o, wiecie, ostrosłupie, nie?
Trapez.
Trapez nie jest przestrzenny.
No to by było właśnie, dlatego było, wiesz, wyzwanie dla reżysera.
Dlatego
był
szczerzy pomysł.
No, w końcu coś nowego.
To by było tam w 2D, tam płaszczaki uwięzione w trapezie, nie? No dobrze, słuchajcie, to... To chyba kończymy.
Tak.
Dotarliśmy, słuchajcie, prawie do końca października. To oznacza, że przed nami tylko jeszcze listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec i będziemy w marcu.
No, a tak jak wspomniałem, tych pytań już jest troszkę mniej teraz, jakby z każdym miesiącem, więc...
Tak, więc jeśli nie chcieliście czekać pół roku, to jest moment, kiedy możecie zadawać pytania, bo już nie będziecie czekać pół roku, tylko co najwyżej, nie wiem, 4 miesiące, może 3?
Mniej.
A tymczasem chcemy zapowiedzieć, że 2 najbliższe odcinki Q&A prawdopodobnie będą dedykowane, ponieważ 2 naszych użytkowników, jeden dobrze wam już znany Lechusan, a drugi użytkownik o niku Maragast, podesłali nam całe zestawy pytań, których jest tyle, że z pewnością wypełnią nam cały odcinek. Tak więc... Najbliższe 2 Q&A, o ile wszyscy się zbierzemy, no to planujemy właśnie poświęcić odpowiedziom na ich pytania. A jeśli ktoś też myśli, że to fajny pomysł, też chciałby takie Q&A tylko dla siebie, no to wystarczy zadać nam kilkanaście pytań.
Już się nie mogę
i zrobimy.
Lechusana, on zawsze potrafi poruszyć różne strony w mojej duszy swoimi pytaniami. Jest mądry człowiek.
Tak, jeśli przegapiliście, mamy już jedno Q&A z Lechusanem i Gwiezdnymi Wojnami, możecie poszukać w archiwum. Przypominamy też, że jeśli chcecie nam zadać pytanie dotyczące jakichś bieżących, palących kwestii, albo kwestii, które poruszaliśmy w ostatnich materiałach, no to możecie to robić albo przez tip and donation, tak jak zwykle, napisy gońc w apelu kośnik hajs, albo podczas naszych premier, wtedy używając opcji superchatu. No i to są pytania, na które odpowiadamy w bonusach, po to, żeby właśnie nie leżały, żeby się nie zdezaktualizowały. I takie bonusy też jeszcze w planach mamy. Jeden na pewno dotyczący tematów komiksowych i to będzie wkrótce, więc jeśli ktoś zadawał tam pytania, to niech się nie niepokoi, te pytania mamy i planujemy w miarę szybko się nimi zająć. I mamy też w planach growe Q&A, bo też już mamy sporo oddzielnych pytań o giereczki. Więc zapchniemy je do getta. No i to tyle w tym tygodniu. Dziękujemy wam serdecznie. Przysyłajcie pytania, słuchajcie nas, oglądajcie, wpadajcie na premiery, które są fajne i gdzie my też siedzimy czasem. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie Daliny Psykońcowe, trzymajcie się, cześć.